kluby Służby Niepodległości i kluby Rzeczypospolitej Samorządnej. W miarę rozwoju solidarnościowej rewolucji działacze antykomunistycznych środowisk prawicowych i konserwatywnych zaczęli zgłaszać postulat przygotowania do tworzenia normalnych partii politycznych. Aby nie używać określenia partia, którą to nazwę w PRL rezerwowano tylko dla PZPR, uczestnicy m.in. Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Ruchu Młodej Polski poinformowali 28 września 1981 roku o powstaniu klubów Służby Niepodległości. Na lidera organizacji nowego ruchu wyrastał jeden z inicjatorów, Wojciech Ziembiński, zasłużony działacz niepodległościowy. Inne ważne postacie, które zadeklarowały wolę tworzenia KSN, to Aleksander Hall, Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski i Marian Piłka. KSN bardzo wyraźnie podkreślały postulat rozpoczęcia otwartej debaty nad kwestią niepodległości Polski. Wyraźnie akcentowano też szacunek dla Kościoła katolickiego i jego roli w historii i współczesności Polski. Lider frakcji ekonomistów w nowym ugrupowaniu, Stefan Kurowski, propagował wprowadzenie do państwowej gospodarki socjalistycznej elementów wolnorynkowych. Powstanie KSN wywołało skrajnie różne reakcje związkowych działaczy. Część robotników była zirytowana takimi inicjatywami, wskazując, że rozbijają one jeden front solidarności. W odpowiedzi aktywiści KSN zastrzegali się, że działalność tego rodzaju nie koliduje z wypełnianiem związkowych obowiązków, ale powstanie KSN było sygnałem, że drogi aktywnych politycznie działaczy opozycji i robotników zaczną się powoli, choć przyjaźnie, ale jednak rozchodzić. Sprawa skomplikowała się dodatkowo, gdy dwa miesiące później, 1 grudnia 1981 roku, lewa strona Solidarności powołała Kluby Rzeczypospolitej Samorządnej o nazwie Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość. Już samą nazwą ten odłam ludzi aktywnych w Solidarności nawiązywał do socjalistycznej tradycji PPS z okresu II wojny światowej. W publikacjach KRS WSN można było znaleźć elementy polemiki ideowej ze środowiskiem klubów Służby Niepodległości. W deklaracji klubów Rzeczypospolitej Samorządnej można było przeczytać, że przypisywanie sobie wyłączności posługiwania się zarówno hasłami niepodległościowymi, jak i wartościami chrześcijańskimi jest szantażem. Droga do niepodległości Polski wiedzie przez oddolny, demokratyczny ruch społeczny. Jedynie w takim ruchu mogą powstać warunki do przeprowadzenia wolnych wyborów. W przyszłych pertraktacjach z ZSRR, w których Polska będzie reprezentowana przez autentyczne przedstawicielstwa narodowe, należy wypracować nowy układ, w którym konieczne ograniczenia nie naruszą zasady suwerenności narodu. To jest jego gwarantowanego demokratycznymi instytucjami prawa stanowienia o sobie. Wprowadzenie stanu wojennego przerwało tworzenie się zarówno klubów Służby Niepodległości, jak i klubów Rzeczypospolitej Samorządnej. Pozostają one jednak wskazówką, że z czasem obok Związku Zawodowego Solidarność zaczęły powstawać zaczątki partii politycznych. Piotr Semka. Komisja Zakładowa. Sierpień 1980 roku. Podpiszą? Nie podpiszą? Wejdą? Nie wejdą? Te dwa pytania zadawali sobie wszyscy. Ale że na międzynarodową konferencję katalityczną byłam zgłoszona już dawno, opowiada dr Hanna Rembertowicz, dziś emerytowany chemik z Politechniki Warszawskiej, więc do Krakowa pojechałam, tyle że z radyjkiem przy uchu. A w Krakowie pustki. Zagranica się wystraszyła, że w Polsce jakaś polityczna rozruba. Kiedy wróciłam 3 czy 4 września, zobaczyłam, że wszyscy już się organizują. Wydziały elektryczny, chemiczny, architektura. Wolne związki zawodowe powstawały niemal na moim biurku. ale jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że to ma być Solidarność. Kierownikiem zakładu dr Hanny Rembertowicz był profesor dr inżynier Stefan Weichert, 1912-1989, żołnierz września 39 i Armii Krajowej, w tym organizator tajnego nauczania, następca profesora Józefa Zawadzkiego, ojca legendarnego Zośki z Szarych Szeregów. Profesor Weichert był autorytetem i oparciem dla wszystkich, którzy jesienią 1980 roku poderwali się do niezależnej samoorganizacji. To on wymyślił codziennie drukowane komunikaty. Pierwsze były przepisywane na maszynie przez przebitkę. Przebitka to bibułka A4, która umożliwiała pisanie w kilku kopiach jednocześnie i rozwieszane na uczelni. Komunikaty były publikowane co 2-3 dni, żeby wszystko odbywało się transparentnie. Komunikat numer 1 z 11 września, podpisany przez uczelniany Komitet Koordynacyjny Komitetów Założycielskich Samorządnych i Niezależnych Związków Zawodowych Pracowników Politechniki Warszawskiej, dawał ludziom, pełnym entuzjazmu, ale i obaw, prawne argumenty. Informował, że zawiązał się jako komitet niezależny od Rady Zakładowej ZNP i powstał z inicjatywy spontanicznie tworzonych komitetów. Komunikat odwoływał się do Konstytucji PRL, Konwencji nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ratyfikowanych przez Sejm PRL, oraz do porozumień sierpniowych. Wzywał pracowników Politechniki Warszawskiej do tworzenia komitetów założycielskich, samorządnych i niezależnych związków zawodowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Już 19 września Komitet Koordynacyjny postanowił zwołać na 27 września zjazd założycielski samorządnych i niezależnych związków zawodowych pracowników PW, który uchwali tymczasowy statut i nazwę związku. W komitetach założycielskich odbyły się wybory delegatów. Doktor Hanna Rembertowicz miała mandat numer 106. Nie interesowały nas związkowe wczasy, cebula i kartofle na zimę, mówi dziś. Wszyscy chcieliśmy robić porządki. Uczyć tak jak chcemy, rozwiązywać sprawy adiunktów, wywalić instytuty, wybrać samodzielnie dziekana i rektora oraz żeby wreszcie partia komunistyczna przestała rządzić na uczelni, żeby tak zwany element wroga ludu przestał mieć znaczenie. Zjazd założycielski obradował w dniach 27-28 września w małej auli. Komunikat numer 14 ogłosił: dziś w dniu zjazdu jest nas 4600. Jednym z nich był mój mąż, Tadeusz Kowalski. W jednej tylko uczelni, największej w kraju, było już 4600 członków Wolnego Związku. To pokazuje, dlaczego wkrótce Solidarność liczyła 10 milionów. Zjazd wybiera komisję zakładową. Przewodniczącym zostaje dr Andrzej Smirnow. I wreszcie jest. Zjazd podejmuje uchwałę, że delegaci w poczuciu odpowiedzialności za jedność niezależnego i samorządnego ruchu związkowego postanowili rozwijać dalszą działalność w ramach NSZZ Solidarność. Komunikat numer 22 informuje, że komisja zakładowa została zobowiązana do wystąpienia do ministra nauki z żądaniem natychmiastowego odwołania rektora PW profesora S. Pasenkiewicza. Politechnika Warszawska, jako pierwsza w kraju uczelnia, sama wybiera 11 kwietnia 1981 roku rektora. Zostaje nim profesor Władysław Findensein. Przewodniczącym kolegium elektorów jest profesor Stefan Weichert. I to on w grudniu 1981 roku, kiedy wrócił z wyższej oficerskiej szkoły pożarnictwa, gdzie wspierał strajkującą młodzież strażacką, powie: pani Hanko, zaczęło się odliczanie. Trzeba pomyśleć, co należy schować. Barbara Sułek-Kowalska. Komitety obrony więzionych za przekonania. Istnieją dokumenty, na które wszyscy lubią się powoływać jako na szczytowe osiągnięcia potęgi ducha człowieka i ludzkiej dobroci. Trudno uwierzyć, ale w wieku XX także powstawały teksty fundamentalne dla cywilizacji. Do nich należy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Dla przypomnienia, oto artykuły deklaracji dotyczące wolności obywatelskich. Artykuł 18. Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. Artykuł 19. Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej. Prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. Artykuł 20. 1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. 2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia. Artykuł 21. 1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. 2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju. 3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu. Wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności lub na innej równorzędnej procedurze zapewniającej wolność wyborów. Już na pierwszy rzut oka widać, że wszystkie kraje bloku komunistycznego nie tyle nawet łamały poszczególne prawa człowieka, co były ufundowane na ich zaprzeczeniu. W PRL-u nie istniała wolność sumienia, wyznania, stowarzyszenia się. Mówienie o swobodnym dostępie do informacji w kraju cenzurującym zaproszenia ślubne i zagłuszającym rozgłośnie radiowe było oczywistym szyderstwem. Innym ważnym dokumentem jest akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisany w 1975 roku w Helsinkach. Oto jego fragment. Państwa uczestniczące będą szanować prawa człowieka i podstawowe wolności, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań każdego, bez względu na różnice rasy, płci, języka lub religii. Będą one popierać i zachęcać do efektywnego korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych praw i wolności, które wynikają wszystkie z przyrodzonej godności ludzkiej osoby i mają podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pełnego rozwoju. W tych ramach państwa uczestniczące będą uznawać i szanować wolność jednostki w zakresie wyznawania i praktykowania, indywidualnie lub wespół z innymi, religii lub przekonań, zgodnie z nakazami jej własnego sumienia. Podpisanie tego dokumentu przez Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza PZPR, można było określić wyłącznie jako wyjątkową bezczelność. Więźniowie polityczni siedzieli w więzieniach przez cały okres istnienia PRL-u. Najpierw ich liczebność sięgała kilkudziesięciu tysięcy, potem wahała się, to rosła, to opadała. W więzieniach siedzieli działacze polityczni, społeczni, wojskowi, harcerze, księża i biskupi, dziennikarze, pisarze, uczniowie, studenci, chłopi zwani z tej okazji kułakami. Siedzieli także ludzie, którzy opowiadali dowcipy, pisali listy za granicę albo słuchali radia. Siedzieli świadkowie Jehowy i inni mężczyźni odmawiający odbycia dwuletniej służby wojskowej. Władza ludowa początkowo chełpiła się procesami politycznymi. Nie chwalili się torturami czy morderstwami. Wyjątkiem były mordy sądowe. Tymi się chwalili. Potem już nie musieli tego robić. Ludzie bali się i tak. W latach 70. propaganda zaprzeczała istnieniu jakichkolwiek więźniów politycznych. Mogli tak kłamać skutkiem sprytnego manewru. Jeszcze na przełomie lat 60. i 70. skazywano ludzi za kolportaż literatury, przynależność do tajnej organizacji czy rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. To nie były przestępstwa pospolite. Natomiast po protestach w czerwcu 1976 roku robotnicy Ursusa, Płocka i Radomia byli skazywani na wyroki wieloletniego więzienia za chuligaństwo i kradzieże. Nie zaś za strajki i protesty. Władze twierdziły, że więźniów politycznych w PRL-u nie ma. Z jednym wyjątkiem. Kiedy w sierpniu 1980 roku strajkujący domagali się zwolnienia więźniów politycznych, dziennik telewizyjny poinformował ludność, że w Polsce jedynym więźniem tego rodzaju jest niemiecki nazista Erich Koch, gauleiter Prus Wschodnich. Prezenter spytał retorycznie, czy to o niego chodzi uczestnikom nieuzasadnionych przerw w pracy? W porozumieniach sierpniowych z 1980 roku władze zobowiązały się do wypuszczenia więźniów politycznych. Praktyka pokazała, że władze komunistyczne podpisały porozumienia ze strajkującymi wyłącznie po to, aby je łamać. Już 23 września aresztowano przywódcę Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego. Jesienią 1980 roku aresztowano także innych działaczy KPN: Krzysztofa Bzdyla, Zygmunta Goławskiego, Tadeusza Jandziszaka, Tadeusza Stańskiego i Jerzego Sychuta. W styczniu 1981 roku aresztowano Romualda Szeremietiewa. W grudniu 1980 roku zaczęły powstawać Komitety Obrony Więzionych za Przekonania, KOWZP. Tworzyli je działacze opozycji, Solidarności, NZS i pozostali na wolności członkowie KPN. Ludzie ci organizowali manifestacje, zbierali podpisy pod petycjami, organizowali głodówki. Skutkiem tych nacisków kierownictwo Konfederacji zostało zwolnione w czerwcu 1981 roku z aresztu. 15 czerwca rozpoczął się tak zwany pierwszy proces KPN. Po miesiącu aresztowano ich ponownie. W sierpniu 1981 roku władze, bezpieka i milicja zaczęły nękać i zastraszać działaczy KOWZP. Próbowano uniemożliwić im działanie. W tej sytuacji pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność postanowił uznać komitety za agendy związku. Oznaczało to, że ich działacze podlegali ochronie związku na równi z członkami Solidarności. W stanie wojennym większość działaczy komitetów również poznała smak więziennego chleba. Więźniów politycznych w Polsce znów liczono w tysiącach. Latem 1982 roku Leszek Moczulski korzystał z gościny więzienia Mokotowskiego. Przebywał tam w tym samym czasie sądzony za nadużycia były prezes Radiokomitetu Maciej Szczepański. Czasem spotykali się w więziennej sieczkarni. Zbiorowa cela, rodzaj poczekalni, w której aresztowani oczekują na suki konwojentów, by jechać do sądu. Siedzieli w milczeniu, nie odzywając się do siebie. Kiedy pierwszy z nich był wywołany do wyjścia, przechodząc obok drugiego, przystawał na chwilę. Wypowiadał formułę: życzę panu sprawiedliwego wyroku. Drugi odpowiadał: i nawzajem. Wyrok 7 lat więzienia dla Leszka Moczulskiego zdecydowanie do sprawiedliwych nie należał. Ostatni więzień polityczny PRL-u, dziennikarz i historyk Józef Szaniawski, opuścił więzienie w Barczewie 22 grudnia 1989 roku. 9 dni przed powstaniem III Rzeczypospolitej. 3 lata wcześniej w tym samym więzieniu zmarł gauleiter Erich Koch, jedyny człowiek uznawany przez władze PRL-u za więźnia politycznego. Wojciech Tomczyk. Krzyż Katyński braci Melaków. Nie każdy uwierzył 31 lipca w wiadomość, że na cmentarzu wojskowym na Powązkach stanął Krzyż Katyński z napisem Katyń, Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk, Wojsko Polskie 1940. A wiadomość błyskawicznie zaczęła krążyć po Warszawie, ponieważ ci, którzy słyszeli ją na własne uszy, została ogłoszona przez głównego autora tej inicjatywy w archikatedrze i przy grobie nieznanego żołnierza, telefonowali jeden do drugiego i to jeszcze przez wiele dni. Kto jednak pojechał na Powązki dopiero 1 sierpnia, jak co roku na całkowicie niezależne od władzy spotkanie powstańców warszawskich i ich rodzin przy grobach ich kolegów i dowódców, ten już Krzyża Katyńskiego nie zobaczył. Funkcjonariusze SB brutalnie go usunęli, czyli ukradli. Nie przewidzieli jednak, że miejsce po nim, Dolinka Katyńska, będzie płonęło setkami zniczy co roku i to już na zawsze. Przez 35 lat PRL temat był całkowicie zakazany. O Katyniu nie mówili, nie pisali dziennikarze, historycy i nauczyciele. Bywało, że nie wiedzieli o sowieckiej zbrodni nawet absolwenci studiów historycznych na polskich uniwersytetach. A tu nagle pomnik z prawdziwą datą? Słowo Katyń nie pojawiało się w cenzurowanej przestrzeni publicznej. Nawet dzieci zamordowanych w Katyniu oficerów, żeby dostać się na studia, pisały w znienawidzonych kwestionariuszach osobowych, że ojciec zginął na wojnie albo z niej nie wrócił. Dopiero karnawał Solidarności sprawił, że o zbrodni katyńskiej zaczęto mówić, bo pojawili się ludzie, którzy postanowili przywrócić, czy raczej odzyskać narodową pamięć o tysiącach polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie państwo w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Drugoobiegowe, czyli bezdebitowe, czyli niezależne i wciąż podziemne wydawnictwa mocno pracowały na rzecz edukacji o zbrodni katyńskiej, choć przecież nie były w stanie naprawić społecznych szkód wyrządzonych przez 40 lat milczenia. Na samym czele walczących w tamtych czasach o prawdę katyńską należy postawić Stefana Melaka i jego braci Arkadiusza, Andrzeja, Sławomira. To ich dziełem był Krzyż Katyński na Powązkach. Duchowego wsparcia udzielał im zawsze ksiądz Wacław Karłowicz, jeden z legendarnych księży warszawskich, kapelan Powstania Warszawskiego, pseudonim Andrzej Bobola. Od 1974 roku wraz z nimi Stefan Melak tworzył Krąg Pamięci Narodowej, a od 1979 roku Tajny Komitet Katyński. Mieszkali na warszawskim Gocławku, gdzie ksiądz Karłowicz był proboszczem kościoła świętego Wacława, skąd dwa kroki do Olszynki Grochowskiej z jej pamiętną bitwą powstania listopadowego, którą bracia też objęli upamiętnieniem i działaniem. Ale wróćmy do Krzyża Katyńskiego. Przygotowania odbywały się w największej tajemnicy, o czym opowiadał mi wiele lat później sam Stefan Melak. Prace nad granitowym krzyżem, wysokim na 4 metry, co już na starcie utrudniało prace organizacyjne, były prowadzone przez kilka miesięcy w garażu Arkadiusza Melaka, który był autorem artystycznego projektu krzyża i jego wykonawcą. Problem transportu i wjazdu na cmentarz z tak dużym obciążeniem bracia Melakowie rozwiązali wypożyczając, w jaki sposób zorganizowali pożyczkę, pozostaje ich tajemnicą, samochód miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, który nad ranem mógł swobodnie wjechać na cmentarz powązkowski. Śmieci, nawet w PRL, nie budziły zainteresowania ani podejrzeń. Ale Krzyż Katyński został ukradziony i wywieziony w nieznanym kierunku. Oficjalna wersja władz głosiła, że zrobili to nieznani sprawcy. Stefan Melak nie dał za wygraną, złożył doniesienie do prokuratury, przedstawił sprawę księdzu prymasowi i władzom Warszawy. Na zjeździe Solidarności Stefan rozdał 4000 egzemplarzy oświadczenia Komitetu Katyńskiego i doprowadził do uchwały poparcia w staraniach o zwrot Krzyża Katyńskiego. Powołał też Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Katynia, który 6 grudnia wmurował akt erekcyjny pod pomnik katyński na cmentarzu powązkowskim. Barbara Słek-Kowalska. L. Laborem Exercens. Druga encyklika Jana Pawła II o pracy ludzkiej została ogłoszona 14 września, kiedy w Gdańsku w dwóch turach obradował pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. 5-10 września oraz 26 września-7 października 1981 roku. To było prawdziwe święto wolności. Wielkie, burzliwe, fascynujące i wspaniałe wydarzenie. Dla młodej dziennikarki, jaką wówczas byłam, jedyne w swoim rodzaju. Zjazd rozpoczął się mszą świętą, której przewodniczył nowy prymas, arcybiskup Józef Glemp. Kapelanem zjazdu był przyjaciel Jana Pawła II, ksiądz Józef Tischner z Krakowa. To jego kazanie było najbardziej nagradzane oklaskami i najbardziej dyskutowane. Nie było wątpliwości, że ksiądz Tischner przemawia niejako z mandatu samego papieża, choć nikt tego tak nie nazwał. W dodatku ksiądz Tischner mówił o pracy, jej godności, jej niepodległości, jej wspólnototwórczym charakterze. To kazanie zostało decyzją całego zjazdu włączone do jego oficjalnych dokumentów. A kiedy w świat poszła wiadomość o nowej encyklice, zapanowało wręcz poczucie, że jest ona odpowiedzią na Solidarność. I zarazem z niej wyrasta, choć przecież została ogłoszona z okazji 90. rocznicy Rerum Novarum, ważnej encykliki Leona XIII. Encyklika Jana Pawła II pokazuje, że praca ludzka jest działaniem, przez które człowiek przekracza siebie i zmienia świat. Czyni go sobie poddanym. Człowiek, powołany do pracy przez Boga, uczestniczy w działaniu Stwórcy. Praca jest dla człowieka, a nie odwrotnie. W Laborem Exercens papież wyraźnie wskazuje na priorytet człowieka i jego pracy nad kapitałem oraz wartości duchowych nad materialnymi. Znawcy twierdzą, że jest to encyklika najbardziej w dziejach społecznej myśli Kościoła skupiona wokół jednego problemu. Powtarza się w niej sformułowanie Ewangelia pracy i zarazem najbardziej osobista, bo przecież papież wykorzystał w niej własne doświadczenia pracy fizycznej, którą wykonywał w młodości. Ta encyklika była wówczas i pozostaje nadal wielkim wsparciem intelektualnym dla wolnych związków zawodowych, pojmowanych jako ruch solidarności społecznej. Barbara Słek-Kowalska. Lipcowa podwyżka i przyziemne postulaty. Lipcowe strajki w 1980 roku na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych miejscach w kraju, miały charakter spontaniczny i były bezpośrednią reakcją na wprowadzone podwyżki. Ich głębszą przyczynę stanowiło niezadowolenie z narastających uciążliwości dnia codziennego, pustych półek sklepowych, wielogodzinnego stania w kolejkach, braku podstawowych artykułów pierwszej potrzeby – żywność, środki higieny, odzież, obuwie itd. Od kilku lat w środowiskach robotniczych narastała jednocześnie gotowość do upomnienia się o sprawy socjalne i pracownicze, pozostające w rażącej sprzeczności z głoszonym oficjalnie dobrobytem robotniczego państwa. Warto też zauważyć, że lipcowa fala strajków przebiegła jeszcze bez inspiracji i udziału opozycji politycznej. Robotnicy domagali się zmniejszenia różnic płacowych, podniesienia najniższych wynagrodzeń, podwyższenia dodatków rodzinnych, ustalenia jasnych kryteriów przeszeregowania, przedłużenia płatnych urlopów macierzyńskich, ujednolicenia systemu emerytalnego, skrócenia do 6 godzin czasu pracy matek dzieci w wieku do lat 8, stosowanie jawności kryteriów podziału dóbr materialnych i poprawy świadczeń socjalnych. Inne dotyczyły poprawy zaopatrzenia w artykuły żywnościowe w lokalnych sklepach, zwłaszcza mięsnych, cofnięcia podwyżek cen, zaprzestania sprzedaży artykułów krajowych w sklepach Pewex, utrzymania talonów na cukier oraz wprowadzenia talonów na artykuły przemysłowe, których brakuje w sklepach, zlikwidowania korupcji w lecznictwie. Ponadto domagano się poprawy warunków socjalnych oraz zagwarantowania ustawowo wolnych sobót, ochrony strajkujących przed zwolnieniem z pracy, zmian rad zakładowych i wyboru nowych, niezależnych od dyrekcji, wypłaty należności za dni strajku z puli związków zawodowych, uniezależnienie działalności związków zawodowych od administracji i aparatu partyjnego oraz umożliwienia drukowania w prasie wszystkiego, co ważne w życiu politycznym i gospodarczym. Najogólniej rzecz ujmując, chodziło o chleb i wolność, o godność i sprawiedliwość. W czasie lubelskiego lipca zgłoszono około 1200 wniosków i postulatów. W zdecydowanej większości miały one charakter wewnątrzzakładowy, socjalny i ekonomiczny. Niektóre wykraczały jednak poza ten horyzont. To właśnie w lipcu lubelscy robotnicy postawili postulat wprowadzenia wolnych sobót, wówczas odrzucony przez władzę, ale kilka tygodni później umieszczony na liście 21 postulatów gdańskiego sierpnia. Wyłomem dla ówczesnego porządku ustrojowego było powszechne żądanie zrównania zasiłków rodzinnych z obowiązującymi w milicji i wojsku. Po raz pierwszy podważono dotychczasową rolę związków zawodowych i zarzucono im uzależnienie od władz. Zakończenie strajku w WSK Świdnik podpisaniem pierwszego pisemnego porozumienia władz z przedstawicielami pracowników stanowiło precedens w dziejach konfliktów społecznych PRL i torowało drogę do podobnego rozwiązywania kolejnych protestów. Pokojowe, osiągnięte drogą negocjacji rozstrzygnięcie protestów na Lubelszczyźnie stało się inspiracją do rozpoczęcia lepiej zorganizowanego i dalej idącego strajku w Stoczni Gdańskiej, a następnie na całym Wybrzeżu. Paweł Janowski.